Kalejdoskop medialny.
Ciemno wszędzie, głucho wszędzie.
Kalejdoskop teraz będzie.
W najkrótszym dniu w roku.
Kilka godzin po zachodzie słońca.
W kalejdoskopie medialnym witają Państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Greta Thunberg czy Róża Thun?
Al Gore czy oligarchiusz Kociołek?
Dzięki komu zima odwiedziła nas już jesienią?
Wyniki twitterowego sondażu na ten temat poznamy już w pierwszej części naszego programu.
A co nowego u Krystyny Jandy?
Jak czuje się znakomita aktorka?
Tego dowiemy się w drugiej części audycji.
A na koniec...
Zaprosimy Państwa do wysłuchania fragmentu wypowiedzi pani profesor Chantal Delsol, która brała udział w debacie organizowanej w Instytucie Zachodnim pod tytułem Czy wojna zmieniła myślenie o Europie i naszej cywilizacji?
No to zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych przez cały tydzień królowały radosne odkrycia, że zima może przyjść, gdy jeszcze nie odeszła jesień.
Zimny, zimny, zimny lód, lodowaty wokół chłód. Oto właśnie Antarktyda, ciepły strój się tutaj przyda. Oto właśnie Antarktyda.
Na Twitterze pojawił się rymowany sondaż. Czy my z zimy się cieszymy, że mróz jest na świecie? Komisarzom dziękujemy? Alowi czy Grecie? Zima jesienią, czyj to sukces? Niespodziewanie według twitterowiczów zima w jakiejś części jest zasługą noblisty Ala Gora, w innej części także celebrytki Grety Thunberg, a nawet eurodeputowanej Róży Thun. Jednak największe zasługi, zdaniem twitterowiczów, miał w tej sprawie nieznany szerzej oligarchiusz Kociołek. Katom jeden dziwił się. Gor przegrał. Widocznie ten Kociołek, chociaż nie znam człowieka, też ma coś z Gorem. A śnieg, ku radości ekologów, padał i padał.
Kiedy pada śnieg, miliony serc, mój radosny śpiew grzeje jak piec. Mój radosny śpiew wyzwala śmiech. Kiedy pada śnieg,
śnieg, śnieg, śnieg. Kiedy pada śnieg, śnieg.
Uwagę od zimy próbował odwrócić twitterowicz Rafał Trzaskowski. W dobie kryzysu i drożyzny rządzący mają czelność dokładać kolejne pieniądze na propagandę TVP. Z budżetu, z pieniędzy wszystkich Polaków i Polek. To przekroczenie kolejnej granicy. Czas powiedzieć dość. Dlatego złożyliśmy w Sejmie podpisy zebrane pod projektem Stop TVP Info. Cesarzowa Iwona nie dała się wywieźć w pole. Warszawę pan odśniesz, bo cała zasypana i nie ma się jak poruszać. Śnieg po kolana.
Ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań.
Temat śniegu w Warszawie uparcie drążył Dariusz Lipiński. Czy to prawda, że w Warszawie śnieg zasypał tory metra? To dowód na to, że dla prezydenta Trzaskowskiego nie ma rzeczy niemożliwych. Misty Cat poczuł przypływ poetyckiej weny. Hej, łot samiuśkich tater, nawiął temu Trzaskowskiemu śniegu w metro wiater.
Ciągną, ciągną sanie, góralskie kolniki. Hej, jadą w saniach panny, przy nich janosiki. Hej, jadą w saniach panny.
Pomysł, żeby zamiast odśnieżaniem zająć się telewizją, spodobał się Kotwicy 1944. Po co w Polsce publiczna telewizja, skoro jest już w Niemczech? Marek Rostowski dodał: Rafał, a po co ty masz być prezydentem Warszawy, jak możesz być prezydentem Berlina albo Moskwy? Serwacy Agoda tłumaczył: śnieg w tunelu metra to sprawka świętego Mikołaja. Musiał oczyścić sanie, bo inaczej dostałby mandat. Zatopionek 18 starał się wesprzeć mentalnie prezydenta Warszawy. Hej, Rafał Trzaskowski, piosenka dla ciebie.
Trzaskowski!
Adamas w trasie dopytywał: a naprawiliście już czajkę? Wszyscy mieszkańcy Warszawy mają wodę, prąd i gaz, ulice przejezdne, wesoły Rafał.
Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem? Jestem wesoły Romek. Mam na przedmieściu domek, a w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek.
Zabierzcie go stąd.
I pięć otowań.
Niech pan
co, dlaczego? Ja się chciałem,
że niech pan wyjdzie.
Być może w związku z apokaliptycznymi doniesieniami z Warszawy artystka Basia Piela zwróciła uwagę na cykliczność medialnych zapowiedzi. Medialna apokalipsa to święto ruchome. Za to Wigilia będzie na pewno 24 grudnia. Wanda Kapica podchwyciła temat. Jak widać z grafiki wydarzeń, zaszły jakieś zmiany. Następny koniec świata znów został odwołany. Toż jak nie dziś, to jutro, wieczorem albo z rana. Widocznie koniec świata już wie, czym jest maniana. A co w takim razie z Wigilią Bożego Narodzenia? Czy Komisja Europejska może ją nam odwołać? Komisarzom nie będzie łatwo. Szczególnie, że grupa poznańskich twitterowiczów już zapowiedziała wydarzenie, którego ani rozkazy Heroda, ani komisarzy z Brukseli nie powstrzymają.
Echo salonów.
Nasz niedobry naród znów nie dorósł do demokracji. Ma wysokie oczekiwania wobec inflacji i niskie wobec rządu.
Według poseł Izabeli Leszczyny sytuacja ta może się poprawić dzięki pęknięciu bańki mydlanej i wolnym sądom.
Chociaż oczekiwania inflacyjne są wciąż wysokie, to Polacy mają bardzo niskie oczekiwania wobec rządu PiSu. Wczorajszy sondaż jest dowodem na to, że Polacy rozumieją, że PiS zafundował im tylko taką jakąś bańkę mydlaną, która miała być dobrobytem, a okazała się iluzją. No i pękła w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze problemy. Za to właśnie odpowiecie w przyszłym roku jesienią. Wyrok wydadzą obywatele przy urnach, a kolejne wyroki będą wydawać wolne sądy.
W jaki sposób chciałaby ratować Polskę poseł Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira?
Swoje propozycje brawurowo wykrzyczała z sejmowej mównicy.
Nie potrzebujemy obrony chrześcijan, ale ochrony świeckiego państwa przed instytucją Kościoła katolickiego. Chrońmy państwo polskie, a nie watykańskie. Wypowiedzmy konkordat. Chrońmy budżet państwa. Opodatkujmy księży i nie przeznaczajmy 3 miliardów złotych na Kościół. Chrońmy polskie nieruchomości, które za darmo wpadają w ręce hierarchów. Chrońmy dziećmi z niepełnosprawnością przed księżmi i zakonnicami, którzy się nad nimi znęcają. Chrońmy dzieci przed pedofilami w sutannach. Brońmy świeckie instytucje publiczne, przede wszystkim szkołę, przed katolicką ideologią. Chrońmy społeczność LGBT przed atakami katolików do złudzenia podobnymi do tych, co w putinowskiej Rosji. Chrońmy kobiety przed katolickimi fanatykami. Chrońmy przestrzeń publiczną przed tym, który przez dekady ukrywał gwałcicieli w sutannach. Powtórzę, czas od Janie Pawlić polską przestrzeń publiczną.
Chrońmy, chrońmy, chrońmy tę mównicę przed głupotą i złośliwością jeszcze w dodatku. Dobra.
Jak się czuje dziś aktorka Krystyna Janda? Jakby...
Nie, nie, nie. Tym razem czuje się wielokrotnie dotknięta i zraniona. I nie zraniły jej jakiekolwiek dofinansowania z budżetu państwa.
Ja jestem dotknięta i zraniona wielokrotnie i uważam, że nie, Nikt nie ma prawa w tym kraju mówić o mnie, że ja nie jestem patriotką. Nikt nie ma prawa mówić o mnie w tym kraju, że ja nie chcę dobrze. Ja jestem wyjątkowo pracowitą osobą, lojalną w stosunku do Polski. Osobą, która dla tego kraju, ponieważ pracuję w kulturze, zrobiła naprawdę, naprawdę dużo. I nie życzę sobie, żeby mnie tak traktowano. Nie życzę sobie.
Na koniec okoliczności eksplozji ukraińskiego granatnika w Komendzie Głównej Policji wyjaśnił w gościu wiadomości TVP generał Jarosław Szymczyk.
Jeśli mówimy o zdarzeniu w dniu 14 lutego, w pomieszczeniu byłem sam. Przyjechałem do pracy przed, jak zawsze, po godzinie 7.30 i przygotowywałem się do swoich zadań zupełnie sam. Poszedłem na zaplecze, gdzie pozostawił mój kierowca, właśnie otrzymane na terenie Ukrainy w czasie wizyty, prezenty. Tam były między innymi dwie, według, tak jak powiedziałem, zapewnień darczyńców, a był to zarówno komendant główny ukraińskiej policji, jak i wiceszef tej państwowej służby Ukrainy do spraw sytuacji nadzwyczajnych, dwie puste, bezpieczne tuby po jednorazowych granatnikach. To miały być prezenty symbolizujące, tak jak powiedziałem wcześniej, opór narodu ukraińskiego przeciwko najeźdźcom rosyjskim. Zapewniono mnie, że prezent jest bezpieczny, nie stanowi żadnego zagrożenia i można spokojnie go przewozić przez granicę, ponieważ de facto posiada wartość wyłącznie złomową. Chciałem po prostu przestawić jeden z nich. Postawiłem go pionowo. I w tym momencie doszło do potężnej eksplozji.
Kalejdoskop medialny.
A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania fragmentu wystąpienia pani profesor Chantal Del Sol, tłumaczonego symultanicznie podczas konferencji zorganizowanej przez profesora Zdzisława Krasnodębskiego pod tytułem Czy wojna zmienia myślenie o Europie i naszej cywilizacji?
Człowiek doświadcza swojego istnienia w różny sposób, w zależności od tego, czy znajduje się w środowisku bezpiecznym, czy niebezpiecznym. Powiedziałabym, że są różne poziomy istnienia, które nie są związane ani z wiekiem biologicznym, ani z kulturą, w jakiej żyje, ani z epoką, ale z tym, w jaki sposób istnienie dotyka do granic. Istnienie człowieka, ograniczone przez śmierć i zagrożone przez różnego rodzaju cierpienia, różni się w swoim tonie, w swoim odcieniu, w zależności od tego, czy jest bardziej, czy mniej zagrożony. Oczywiście mówię o tym, jak się to odczuwa, bo tutaj chodzi o odczuwanie. To niekoniecznie jest związane z bezpośrednią, z prawdziwą rzeczywistością. Możemy czuć się zagrożeni, kiedy nie jesteśmy zagrożeni i odwrotnie. Możemy czuć się spokojni, a tak naprawdę znajdować się w sytuacji zagrożenia, tak jak Europejczycy, o czym mówił mój przedmówca. Granice naszego bytu są bolesne do odczucia, do przewidzenia, więc robimy wszystko, żeby je zapomnieć. Poziomy istnienia, nazwijmy je poziomami istnienia, są najbardziej skrajne w przypadku, kiedy człowiek stoi przed śmiercią albo stoi w obliczu poważnej choroby. Natomiast poziom istnienia, który jest najmniej wyeksponowany na niebezpieczeństwo, to jest poziom istnienia człowieka, który żyje swoim codziennym życiem, tak jak w sztuce UNESCO u łysej śpiewaczce Smithowie. Możemy zapomnieć o tragizmie, ale tylko zapomnieć, bo tragizm zawsze istnieje, nawet kiedy zapomnimy, wymarzamy go z naszej świadomości i z naszej pamięci. Zatem zagłębmy się w ten temat. Tragedia oznacza konflikt wartości. I wynika to z samej naszej sytuacji, z sytuacji istoty ludzkiej, która nigdy nie jest u siebie w świecie. Istota ludzka wie, że umrze, a chciałaby żyć wiecznie. Chce dobra, a czyni zło. Chce wolności, ale domaga się też władzy, żeby dobrze żyć. Chce obfitości, a spotyka się z niedostatkiem i tak dalej, i tak dalej. Istnienie ludzkie to rozdarcie. Zawsze tak naprawdę jesteśmy w świecie poprzez rozdarcie. Można powiedzieć, że tragizm to konstytutywna cecha świata ludzkiego. Powodem tego są nasze ograniczenia, które zawsze stoją w sprzeczności wobec naszych ideałów, jaki by one nie były. Max Scheler mówił, że tragizm nigdy nie jest przypadkiem. Tragizm nie jest przypadkiem, tylko jest teksturą naszego świata. Wojna także jest częścią tekstury naszego świata. Mój mistrz Julian Freund, który powtarzał po Maxie Schellerze, pisał, parafrazował go, mówiąc, że wojna nie jest przypadkiem. Wojna jest zatem zjawiskiem związanym z polityką dwóch krajów i z definicji, nie przez przypadek, dąży do tego, żeby wzmocnić kraj, czasem też zdobyć więcej władzy. Filozof ten rozumiał przez to, że dopóki człowiek jest człowiekiem, nie powinniśmy nawet myśleć o końcu wojny, o zniesieniu wojny. Znamy to z historii. Kiedy człowiekowi udaje się chwilowo i powierzchownie uciec od ludzkiej tragedii, to zawsze wierzy, że wymazał tragedię w ogóle. Podam tutaj przykład. Rzymianie u schyłku Cesarstwa Rzymskiego żyli w przestrzeni, która była całkowicie bezpieczna. Trochę jak Europejczycy do niedawna, nieco ponad rok temu to się zmieniło. Niespełna rok temu. I Rzymianie ze swoich limesów mogli gromadzić wszelkiego rodzaju bogactwa, oddawali się sztuce, literaturze, a przede wszystkim, jak pisze Gibbon i ma w tym wiele racji, cytuję, popadli w zimną apatię życia domowego. Już w Rzymie w IV wieku właśnie Smithowie, Ionesco, możemy ich odnaleźć, ludzie, którzy już nie myślą, którzy z prywatnego szczęścia uczynili dogmat i są przekonani, że nie spotka ich nic poza zwykłym, codziennym, powtarzalnym życiem. I to jest właśnie niezwykłe. Europejczycy, zachodni Europejczycy, nie tylko dali się porwać półwiecznemu pokojowi, okresowi spokoju, bogactwa i zapomnieli, że egzystencja jest tragiczna. Gunther Anders pisał o tym, że wdrożenie technologii odebrało człowiekowi poczucie tragedii. Co więcej, Europejczycy z Zachodu dogmatyzowali to pojednanie, ten spokój, skonceptualizowali tym samym koniec tragizmu. Albo, jeżeli państwo wolą, nie poprzestali na wpadnięciu w rozrywkę, o której pisał Blaise Pascal, w zabawę, ale też ją uprawomocnili, steoretyzowali. Dla nich szczęście nie tylko spadło z nieba, ale też uznali, że szczęście jest ich dogmatem. Racjonalizm i potężny progresywizm XIX wieku dokonały w tym sensie prawdziwych cudów. Racjonalizm odrzuca niedoskonałość świata i tak bardzo wierzy w jego możliwości, że pozwala wierzyć w możliwość stworzenia innego świata. Świata bez zła, bez sprzeczności. I w ten sposób Europa Zachodnia spodziewała się, że nastanie jakiś światowy rząd, który na zawsze pozbędzie się wojen na ziemi. Przez te 50 lat Europa Środkowo-Wschodnia cały czas żyła w tragedii, to o czym też mówili moi przedmówcy, i pozostawała w prawdziwym świecie, tak bym to nazwała, bardzo daleko od zachodnich utopii. Nie mam tutaj żadnego lepszego przykładu niż ten, który podam teraz, Janosik, czyli ten, który historycznie staje w obliczu konfliktu wartości. Europa Środkowa dobrze zna tego Janosika, tę postać. Europa Środkowa ma tę postać człowieka, który jest wrzucony w centrum ludzkiej tragedii, który miota się między dobrem a złem, a nie zawsze potrafi je rozpoznać. Europa Zachodnia nie potrafi rozpoznać takiego Janosika, na przykład marszałka Petena, który takim Janosikiem był. Europa Zachodnia jest manichejska, czyli jeżeli ktoś nie jest dobry, to go diabolizuje. Zdolność do pojmowania tragizmu prowadzi nieubłaganie do manicheizmu. Tak, ponieważ świat satanistyczny albo świat boski nie znałby tragizmu i przynajmniej oszczędziłby sobie tego rozdarcia. Jednak co się dzieje, jeżeli sytuacja tragiczna narzuca się nam sama w społeczeństwach, które wierzyły, że mogą się jej pozbyć na zawsze? Tak właśnie dzieje się dzisiaj. i o tym mówili moi przedmówcy. Społeczeństwa, które uwierzyły, że wojny może nie być, które czekały na światowy rząd i widziały, że tak wiele krajów innych rzuca się znowu w kolejne wojny. Nagle te społeczeństwa spostrzegają, że nie wystarczy wyrzec się wroga, udawać, że go nie ma, żeby go nie było. Bo jak mówi Julien Freund, to wróg nas wybiera, a nie my wybieramy wroga. Spadamy w tym momencie z prawdziwej boskiej chmurki. Tak bym to nazwała. Co stwierdzamy? Stwierdzamy zatem, że jest bardzo trudno takim społeczeństwom, które przez 50 lat żyły w szczęściu, w takiej apatii domowego życia, dla tych społeczeństw, które czekały, oczekiwały na zniesienie przeciwieństw i sprzeczności, bardzo trudno jest tym społeczeństwom powrócić do rozumienia tragizmu. Tym bardziej, że w takich społeczeństwach chęć nadal istnieje chęć wiary w zniesienie granic. Na przykład utopia śmierci, czyli końca śmierci, albo utopia zniesienia płci. To są właśnie takie utopie zniesienia granic. Nadal jest wielka chęć w tych społeczeństwach, żeby życie domowe było jedynym prawdziwym życiem. Skupiamy się na kwestiach prywatnych, na własnych problemach seksualnych, cielesnych i to jest właśnie centrum naszych zainteresowań. Zatem, jeśli w takiej sytuacji wybucha wojna, to mamy wrażenie, że to jest jakieś wydarzenie jak statek kosmiczny, coś tak niesamowitego, niemożliwego do wyobrażenia, a jeszcze trudniejszego do zanalizowania. Współczesne społeczeństwa przez 50 lat wierzyły, że tragizmu nie ma. I społeczeństwa też żyły, tak jakby tragizmu nie było. Ale kłamstwo jest tutaj bardzo wyraźne. W jakim stopniu te utopie społeczeństw współczesnych były kłamstwami, widzimy to dzisiaj. Widzimy to, że gdy pojawiają się trudności, te utopie od razu muszą runąć. Przez wiele dziesięcioleci nasze rządy uginały się przed żądaniami ekologicznymi, ruchów ekologicznych, na przykład zamykały elektrownie atomowe. A teraz te same osoby zwracają się znowu do węgla, zwracają się ku paliwom kopalnym, tak jakby nic się nie stało. Cały ten dyskurs był kłamstwem, był teatrem. Możemy zrozumieć, że to, czego domagali się ekolodzy, było wartościowe jedynie w epoce bez tragizmu, czyli w epoce, która nie istnieje. A przede wszystkim nagłe pojawienie się znów na scenie tragedii, tragizmu, wydaje się przełamaniem czasu. Wyłania się tak jakby z nicości, bo czas wektorowy, którym się posługujemy, przedstawia progres jako religię. Jednak kiedy postęp przestaje być religią, która miała nas doprowadzić do historii bez tragizmu, kiedy nie możemy już zwrócić się, kiedy możemy już zwrócić się tylko w stronę czasu cyrkularnego, to prowadzi nas do nicości. Świadomość istnienia w tym momencie pełnym niepokoju jest dobrze wyrażona przez Ciorana, bo poeci to prorocy. Cytuję. Żadne kwestie nie zasługują tak bardzo na nasze zainteresowanie jak strategia i metafizyka. To, co aktualne i to, co absolutne. Gazety i Ewangelie. Widzę światło tam, gdzie nie będziemy czytać już nic więcej, tylko telegramy i modlitwy. Mamy wrażenie, że poczucie tragedii znika. A to poczucie jest swego rodzaju świadomością istnienia. Bo jeśli chcemy wymazać na jakiś czas tragizm na rzecz zabawy, to ten tragizm powraca. a nauczenie się tragizmu na nowo wymaga z pewnością perspektywy metafizycznej. Dziękuję za Państwa uwagę.
Kalejdoskop medialny.
Boże Narodzenie już blisko, dlatego bez względu na warunki atmosferyczne życzymy Państwu nieustającej pogody ducha.
W Betlejem na sianku Zbawiciel się rodzi. Niech Wam się, drodzy słuchacze, jak najlepiej w życiu powodzi.
Czego z całego serca życzą Państwu
Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Do usłyszenia.